Jestem z Pomorza.
Jak zapytam o ulubione miejsce na Pomorzu, to będzie jakie?
Ja najbardziej lubię skanseny. Kocham skanseny, kocham zapach skansenów, w ogóle cały pomysł na to, żeby zebrać w jednym miejscu stare budynki, bo ja w ogóle lubię historię. Bardzo mnie interesuje historia Pomorza, Gdańska troszeczkę oddzielnie, bo wiadomo, że dookoła Kaszuby to też troszkę inaczej. Także w Dzydze i Kluki. Ja znam te tutaj na Pomorzu. Ja. Można powiedzieć, że w Dzydze na Pomorzu, prawda?
Tak.
Dobrze.
A taki moment, kiedy łapiesz energię, łapiesz oddech, wyciszasz się, to też skanseny, czy może gdzie indziej?
Skanseny jesienią, dlatego że w nich jest po prostu przepięknie. Tam po prostu jest jak w lesie, jak w parku. Przecież one są takie stare. Ten we Wdzydzach ma już ponad 100 lat, więc starodrzew jest piękny, jest dużo jarzębiny, teraz na jesień jest bardzo ładnie tam. Ale uwielbiam po prostu chodzić po moim lesie. Ja mam wielkie szczęście, że mam spory las i jak ja idę z górnego ogrodu do dolnego ogrodu, dlatego że ja mam dwie części ogrodu, w związku z tym, że na Kaszubach teren jest nierówny, to musiałam sobie te ogrody rozłożyć na różnych poziomach. Jak idę przez mój las, dosłownie kilka minut, i jest cisza, jest spokój, nawet jak jest zimno, nawet jak mi ostatnio na głowę spadał lód, to jest najprzyjemniejszy moment, taki moment wyciszenia.
No ale jak idziesz na spacer, no na przykład do lasu, to też zwracasz uwagę na krzaczki, roślinki, drzewa?
Tak, ja lubię taki naturalny las. Ja mam szczęście, że mam właśnie kawałeczek naturalnego lasu. Naturalny las to jest taki, w którym właściwie ludzie nic nie robią. Zostawia się wszystko, jak spadnie, jak się połamie, jak się wywali wręcz z ziemią. Niczego tam nie robimy. Cieszę się, że mamy tam również dużo zwierząt. Mamy fotokomórkę, więc wiem, że mamy sarnę. Wow. Chociaż dużo to przesada, bo dużo w ogóle ich nie ma jakoś ostatnio, ale są zwierzęta. Także to jest dla mnie najważniejsze i jestem dumna z tego, że nic tam nie robię w tym lesie. Ja chodząc po lesie zwracam uwagę na to po prostu, jakie są gatunki drzew, dlatego że to też jest ciekawe. Teraz w Polsce, ogólnie nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce zmieniamy wygląd naszych lasów, dlatego że w związku ze zmieniającym się klimatem zmieniają się też gatunki. Mhm. I bardzo powolutku na przykład wychodzą iglaki, wychodzą świerki i sosny i idą sobie do Szwecji, a do nas przychodzą nowe gatunki drzew, te, które wędrują powiedzmy od strony Węgier, tak, z południa. Także ciekawi mnie to, czy coś nowego jest w lesie, ale ogólnie jak idę do lasu, to ja w ogóle gdybym mieszkała w samym lesie, to bym nie zrobiła sobie żadnego ogrodu, bo to jest najpiękniejszy ogród.
Jak pięknie. Kiedy twoja pasja, miłość do natury przerodziła się też w zawód?
Właściwie od samego początku, ponieważ ja poszłam do szkoły średniej już o kierunku ogrodnictwa, tylko taki kierunek ogrodnictwa historycznego, ogrody historyczne. Uczyliśmy się o starych, zabytkowych parkach w Polsce i to było dla mnie fascynujące, ponieważ ja zawsze lubiłam i historię, i botanikę, więc fajnie mi się to złożyło. I w piątej klasie, jak dostałam stypendium wyjazdowe do Wielkiej Brytanii, jak ja wyjechałam po maturze, jak zaczęłam te angielskie ogrody, to całkowicie przepadłam. Zakochałam się w ogrodach, zakochałam się też w angielskich ogrodach, no bo nie oszukujmy się, to są takie ogrody chyba, które dla wszystkich są takie najbardziej ogrodowe, prawda? Mhm. No i później tak się zdarzyło, że od razu trafiłam do też ogrodu ekologicznego, pod skrzydło zresztą króla Karola III. I on jest bardzo ekologiczny, on jest patronem wszystkich ekologicznych organizacji Wielkiej Brytanii. No i od razu zwracałam uwagę, jak pojechałam do Anglii, już na uprawę ogrodów tylko w sposób ekologiczny, a to się bardzo mocno wiąże z naturą, z poszanowaniem dla wszystkiego, co jest dookoła nas, a szczególnie już w latach, pod koniec lat 90., na początku lat 2000, kiedy ja się uczyłam, już bardzo dużo wiedziano o nauce, o mikroorganizmach, czyli tym całym towarzystwie, miliardach organizmów, które żyją pod naszymi stopami w ziemi.
I przyleciałaś do Polski i spojrzałaś na nasze ogrody.
I przyjechałam i przyleciałam, dlatego że ja tam i jeżdżę i latam, to zależy, czy jadę z psami, czy nie z psami. Tak, ale to nie ma znaczenia, ponieważ Polska ma bardzo dużo naturalnych zakątków. W Polsce jest dużo lasów, no to, że my mamy kawałek puszczy, to jest marzenie po prostu, to jest wielki zaszczyt i musimy oczywiście o nią dbać. Mamy dużo lasów, mamy dużo naturalnych części, a w Anglii tego nie ma. I to jest to. Anglia to jest taki uporządkowany ogród, chociaż oni wewnątrz tych swoich uporządkowanych ogrodów, jeżeli są posiadłości, to oczywiście tych hektarów jest sporo, no też nie można na wszystkich hektarach zrobić ogrodów, więc bardzo często jest część dzika, powiedzmy, gdzie rosną jakieś kwiaty, dzikie drzewa, może trawa nie jest wcale właśnie wycinana, nie jest koszona. W dzisiejszych czasach w ogóle już Anglicy nie koszą traw w parkach, tylko wszędzie są dzikie łąki, ale to wszystko jest jednak takie przez człowieka zrobione, prawda? A w Polsce jest dużo miejsc naturalnych, więc ja wracam wracałam do Polski, wiedząc, że chcę założyć ogród naturalny, ale wiedziałam, że on się świetnie wpasuje już w to, co tutaj mamy. No szczególnie, że ja jestem na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Chciałam ciebie zapytać o taki ogród idealny, ale zaraz usłyszę mój.
Ogród idealny nie jest mój. No niestety ja w moim ogrodzie widzę tylko i wyłącznie dużo pracy i to trzeba zmienić, żeby był jeszcze bardziej przyjazny dla osób, które nas odwiedzają, bo naprawdę dużo osób przyjeżdża i niestety takie nudne prace, jak na przykład zmiana podjazdu, czy takie niewidoczne, a jednak drogie rzeczy trzeba zrobić. A ogród idealny, wydaje mi się, że jest to ogród, który jest w Anglii. To jest ogród Vity Sackville-West, angielskiej pisarki, poetki i przede wszystkim ogrodniczki, arystokratki, która żyła w pierwszej połowie XX wieku i założyła właśnie Sissinghurst, jeden z takich najbardziej ikonicznych ogrodów w ogóle na świecie. Tam nie jest też duży, a przyjeżdżają tam tysiące osób rocznie. I to jest ogród, w którym, bo dopiero na początku XX wieku, w latach 20., 30. zaczęto faktycznie sadzić takie ogrody angielskie, jak nam się wydaje, że ogród angielski powinien być. Właśnie ogrody pełne kwiatów, pełne rabat kwiatowych, dlatego że wcześniej nie było tych kwiatów jeszcze. One dopiero zaczęły przybywać do Wielkiej Brytanii w czasach wiktoriańskich, pod koniec czasów wiktoriańskich. Ona jakby zakładała pierwsze takie piękne rabaty bylinowe, pomieszane też i z cebulami, tam były rośliny cebulowe i rośliny krzewiaste i pnącza jednoroczne i wieloletnie. I ona no, była bardzo romantyczną osobą, więc te wszystkie rabaty są bardzo romantyczne, w pięknych kolorach. I do dzisiaj bardzo pięknie uprawiane i pielęgnowane przez taką organizację angielską National Trust, która się opiekuje ogrodami i posiadłościami i umożliwia ludziom zwiedzanie.
Czy jest coś, co powinno być w każdym ogrodzie, tak według ciebie?
Tak, bioróżnorodność. Bioróżnorodność, czyli jak najwięcej roślin, jak najwięcej różnych zakątków ogrodu, dlatego że granice pomiędzy różnymi strefami w ogrodzie, na przykład pomiędzy strefą, gdzie jest oczko wodne, a pomiędzy strefą leśną, a pomiędzy strefą, gdzie jest mocne nasłonecznienie, te granice to są miejsca, gdzie jest najwięcej organizmów, dlatego że tam są organizmy trochę i z tej strony, i z tej strony. Także najwięcej życia jest właśnie w takich miejscach. Te kwiatki są fajne dla zapylaczy, dla motyli, dla ciem, o których zapominamy, a ciemy są bardzo ważnymi zapylaczami dla różnych innych organizmów. To każda z tych roślin, czy to jest kwiat jednoroczny, czy wieloletni, czy to jest krzew, te korzenie będą przyciągały inne mikroorganizmy pod ziemią. Ja uważam, że mój ogród powstał dosyć dawno, ponieważ pierwsze, że tak powiem, żywopłoty czy sad sadziliśmy pewnie w roku 2013-2014, więc już no, troszeczkę ponad 10 lat temu. I w moim ogrodzie, w którym nigdy nie używaliśmy żadnej chemii, ani oprysków, ani na grzyby, ani oprysków na chwasty, ani też nie używam żadnych nawozów sztucznych. Wydaje mi się, że już teraz wykształcił się taki ekosystem i tam, ja to zawsze mówię, że rączka rączkę myje. Ktoś kogoś zjada i ja nie muszę się martwić. Ja nie walczę z żadnymi szkodnikami w moim ogrodzie, bo właśnie o to chodzi. Pomaga ogrodnikowi bardzo to, że ogród jest naturalny, bo poza tym, że nie musi za dużo też w nim robić, to ogród ma być przyjemnością, a nie tyrką. To jeszcze w dodatku taki ogród jest w stanie sam o siebie zadbać w dużej mierze.
Co robisz w czasie wolnym? Grzebiesz w ziemi?
Grzebię w ziemi, jak mam czas wolny, dlatego że ja niestety nie mam czasu na takie normalne zajęcia ogrodowe. I ja kocham po prostu sobie wyjść do ogrodu i po prostu sobie odchwaścić kawałek ziemi.
Na koniec zawsze pytam o marzenia, Kasiu. Jakie ty masz marzenia?
W ogóle moim marzeniem zawsze było zrobienie tego, co właśnie robię. Ja za każdym razem mówię, że ja już osiągnęłam szczyt moich marzeń, więc właściwie już nie wiem, co ja tutaj robię. Także ja naprawdę jestem szczęśliwa, ale pewnie dlatego, że faktycznie zawsze jakby jakoś tak szłam za jedną ścieżką, w jednym kierunku, nie zbaczałam z tej ścieżki, nie kusiły, może kusiły, ale nie zbaczałam na różne pokusy i w końcu doszłam do w jednym kierunku, tym ekologicznym, czy historycznym, naturalistycznym i teraz, no poza tym zaczęłam to już dosyć dawno temu, ale takie śmieszne momenty w moim życiu, kiedy pierwszy raz byłam chociażby do radia, jak przyjeżdżałam, przecież tutaj ja regularnie przyjeżdżałam do was później, kiedyś pamiętam, że byłam na okładce Gardener's World razem z Monty Donem, z tym angielskim Monty Donem, sobie myślę, no faktycznie to już, ja już chyba dalej nie mogę zajść. Potem jeden z moich wielkich idoli przyjechał do mnie do ogrodu, dlatego że lubił mój ogród i moją książkę. To było latem tego roku.
Cudnie.
W sierpniu i to był Grzegorz Turnau. wpadł do mnie i mówił do mnie na ty i po prostu dla mnie to było jakieś takie wydarzenie z bajki, bo ja od czasu, jak miałam chyba 13 lat, uwielbiam słuchać jego muzyki. Także takie rzeczy się zdarzają, to są moje marzenia i one się spełniają i to jest naprawdę fajne. Także teraz marzenie jedno jedyne pewnie związane będzie raczej z moim synem, żeby on też wyszedł na ludzi, jak to się mówi, żeby był szczęśliwy w życiu i żeby tak jak chce został w naszym rodzinnym biznesie.
To czego ci życzyć na święta?
Może jakiegoś dobrego narzędzia.
Do ogrodu.
Do ogrodu.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jestem z Pomorza.